Państwa i moim gościem jest pan Marcin Miller i ja poproszę, żeby pan sam przedstawił miejsce, w którym pan pracuje, bo to i praca, i pasja.
Dzień dobry, kłaniam się. Marcin Miller, jestem pracownikiem i kierownikiem Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, który należy do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Szczególne wydarzenie, już w ten weekend właściwie będziecie obchodzić okrągłą rocznicę, bo 40 lat.
Może doprecyzuję, tak naprawdę park powstał 8 grudnia 1981 roku, ale z racji tego, że grudzień niespecjalnie sprzyja wyjściom w plener, przyspieszyliśmy trochę te nasze obchody.
O, to taka niewielka różnica.
Taka niewielka różnica, natomiast na te obchody zaplanowaliśmy cykl spotkań ze słupsztynami i nie tylko, również z zainteresowanymi spoza granic naszego miasta, żeby przybliżyć park krajobrazowy, jego walory przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe, kulturowe. I te nasze obchody tak naprawdę to będzie cały cykl imprez oraz wystawa przyrodnicza, która już jest udostępniona na ulicy Nowobramskiej i będzie tam stała od sierpnia do końca września. Wystawa ta prezentuje zarówno krótką historię parku, niektóre ważniejsze przepisy, jakie na jego terenie obowiązują, a także naszą działalność, zrealizowane projekty, z których jesteśmy szczególnie dumni, oraz edukację ekologiczną, którą prowadzimy w szerokim zakresie.
Ale te wydarzenia to tak rozciągną się do tego grudnia, czy zamykacie je w jakichś ramach?
Oczywiście są zamknięte ramowo i tak 29 sierpnia, to jest niedziela, w ramach obchodów 40-lecia zaplanowaliśmy przy naszej siedzibie na Poniatowskiego 4A od godziny 20 nocnie toperzową, która ma przybliżyć tą grupę, bardzo ciekawą grupę ssaków. Jeżeli pogoda dopisze, to rozstawimy sieci nietoperzowe, spróbujemy odłowić jakieś osobniki, które koło naszej siedziby będą polować.
Ja muszę przerwać a propos tych nietoperzy, bo to są jedyne zwierzęta, których ja się boję, ale tak naprawdę. I one jak przelatują mi nad głową, to ja truchleję albo włączam muzykę, bo wiem, że one mają echolokację, więc jak będzie głośniej muzyka, to mnie ominą szerokim łukiem. Ale bywa, że na przykład znajdujemy na parapecie u siebie małego nietoperza. I teraz te mity. Wścieklizna, niewścieklizna, bać się ich, dotykać, nie dotykać?
Strasznie dużo problemów pani poruszyła. Rzeczywiście nietoperz ma zły PR. Natomiast większość to z tych opowieści o nietoperzach typu wplątywanie się we włosy czy picie krwi to są oczywiste bujdy. Natomiast to, że akurat mogą przenosić wściekliznę, jest niestety prawdą. I dlatego no oprócz tego, że są to zwierzęta objęte ochroną gatunkową, więc w ogóle nie powinni się ich łapać, dotykać, ale zdarzają się sytuacje wyjątkowe, kiedy...
Leci
do domu, wtedy uchylamy zasłony, firany, otwieramy okno i czekamy, aż on wyleci. Powinien wylecieć. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że jednak z uporem maniaka będzie w tym naszym domostwie trwał, proponuję rękawice i spróbować go wtedy złapać i wypuścić po prostu. Zdarza się to często latem, kiedy one się z tych swoich kolonii rozlatują, ale proszę się tych zwierząt nie bać, naprawdę.
One są pożyteczne.
One są bardzo pożyteczne. Jak sobie uświadomimy, że taki nietoperz potrafi w ciągu nocy zjeść do 1500 komarów, prawda, które nas nękają.
No, nie mieści, to no, się aż ciśnie.
No, komary, mówmy sobie, jeżeli bierzemy te 1500 osobników w jedną biomasę, to naprawdę nie wyjdzie dużo, a ponadto metabolizm nietoperza jest bardzo wysoki, dużo wyższy od naszego, także szybko to od razu trawi. Chociażby ta liczba mówi o znaczeniu, prawda, przyrodniczym w ekosystemie tej grupy zwierząt. Nasze wszystkie nietoperze są owadożerne, prawda, mięsożerne, także nie powinniśmy się ich bać. Mało tego, powinniśmy zapraszać je pod swoje domostwa. My w parku realizujemy wiele projektów, zarówno czynnej ochrony polegającej na rozwieszaniu skrzynek rozrodczych dla nietoperzy, jak i typowy monitoring przyrodniczy. Sprawdzamy potem zajętość tych skrzynek, ile tych i jakie gatunki nietoperzy się tam zadomowiły.
Ile gatunków u nas można zobaczyć?
W parku mamy bodajże 8 gatunków nietoperzy. Jeżeli chodzi o ten monitoring, to realizujemy też monitoring. Mamy tutaj takiego wybitnego specjalistę od nietoperzy, rozróżnia różni, każdy gatunek, ja przyznam się, mam z tym problemy, ale pan Józef Wysiński jest naprawdę wysokiej klasy specjalistą i, co trzeba podkreślić, realizujemy też, chociaż nie jest to nasze jakieś zadanie statutowe, interwencje nietoperzowe, czyli mamy takie sytuacje właśnie, że gdzieś nietoperz w domu się znalazł albo na jakiejś klatce schodowej, wtedy najczęściej Józek jedzie i go stamtąd zabiera. Czasami są to osobniki bardzo osłabione, więc je trzeba wtedy podkarmić, prawda, jakimiś...
Łapiecie właśnie.
Może nie, ale dokarmiamy je tak i w momencie, kiedy dojdą do formy, wypuszczamy je na wolność. Natomiast oczywiście mamy na to zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nam, jako takim zwykłym śmiertelnikom, bez takiego zezwolenia nie wolno nietoperzy łapać.
No dobrze, no to teraz już o nietoperzach wiemy więcej, ale chciałam zapytać o te sieci, jak będziecie odławiać nietoperze w sieci, głównie pewnie po to, żeby pokazać, jakie są gatunki.
Tak, mamy też taki sprzęt umożliwiający, bo dźwięki, które one wydają, są dla ucha ludzkiego w większości niesłyszalne, ale mamy sprzęt, który przekształca te ich dźwięki w dźwięki dla nas słyszalne, tak, że będzie można i pewnie posłuchać latających nietoperzy. O to wszystko, jeżeli dopisze pogoda. Natomiast jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, no to się wtedy skoncentrujemy na naszej sali wykładowej i tam będą prelekcje poświęcone znaczeniu i ochronie tej grupy zwierząt. To jest ten dzień 29, ale na tym się nasze obchody nie kończą. Pierwszego w środę, to jest bodajże 1 września, mamy zaplanowany o godzinie 16 bodajże, czy 16:30, musiałbym sobie przypomnieć, spacer krajobrazowy, więc w tą środę mamy ten spacer spod Placu Zwycięstwa, wyruszymy sobie w teren, chcemy pokazać, co park krajobrazowy zrealizował na terenie miasta Słupska. To może być zaskoczenie, bo park, jego najbliższa granica to jest 5 km od Słupska, ale żeby powiększyć jakby zasób przyrodniczy ichtiofauny w parku, musieliśmy podjąć pewne działania w mieście. I co nam się tu udało zrobić? No już podpowiedziałem, prawda, czyli wykonaliśmy działania służące głównie ochronie ryb. I chcemy to pokazać. Po pierwsze, zatrzymamy się przy tej naszej wystawie poświęconej 40-leciu na ulicy Nowobramskiej, a potem pójdziemy sobie na węzeł wodny w Słupsku. Przy tym węźle wodnym na kanale Młyńskim pokażemy zrealizowane jedno z pierwszych w Polsce tarlisk dla łososia atlantyckiego i troci wędrownej. To tarlisko było zbudowane w 2006 roku albo 2005, musiałbym przypomnieć sobie dokładnie, ale łososie rozradzają się do dzisiaj, bo w miesiącu sierpniu mieliśmy odłowy na tym tarlisku i złowiliśmy sporo młodych tegorocznych łososi, czyli mamy namacalny dowód, że te nasze działania...
One tam są w ogóle.
Że one tam są. Trzeba pamiętać, że to jest gatunek, który w Polsce wymarł, prawda? My go cały czas restytuujemy i Słupia jest chyba tak naprawdę jedyną rzeką w Polsce z potwierdzonym, skutecznym, naturalnym rozrodem tego gatunku. A potem przejdziemy sobie na przepławki. Mamy w Słupsku dwie przepławki. Jedna wybudowana przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku w 2001 roku, druga przebudowana przez nas w 2006 roku. Obejrzymy w tych przepławkach skanery, czyli takie specjalne urządzenia do monitorowania wędrówek zwierząt przez przepławki. I obejrzymy, co tam pływa w tych przepławkach, bo nie tylko są to ryby, czasami bardzo okazałe, ale również bobry, wydry, to wszystko mamy w centrum miasta tutaj.
No proszę, a wielu z nas w ogóle nie chce się zapuszczać w te rejony, tylko chowa się w zaciszu domowego ogniska, a tu takie ciekawostki.
No, ja uważam, że miasto powinno się otworzyć na rzekę. W tej chwili trwa rewitalizacja tych bulwarów nadsłupiańskich. Zobaczymy końcowy efekt, jaki ona przyniesie, ale generalnie rzeką powinniśmy się chwalić, bo jest to jedna z najciekawszych rzek Polski, a na pewno jedna z ciekawszych rzek Pomorza. I to będzie środa. W czwartek z kolei chcemy wykorzystać centrum edukacyjne, wystawę Słupia Rzeka Wiedzy, taką stałą wystawę, ekspozycję przyrodniczą, pokazującą to, co w parku jest najcenniejsze dla tych, którzy się nie mogą do tego parku z różnych względów wybrać. I tam mamy przede wszystkim na tej sali wyeksponowane dioramy z cennymi, chronionymi siedliskami przyrodniczymi oraz związanymi z tymi siedliskami gatunkami roślin, zwierząt. Można sobie obejrzeć wypreparowane okazy różnych roślin i zwierząt. Mamy dwa duże akwaria z rybami zarówno rodzimymi, jak i obcymi. Mamy salę wykładową, także będzie oprowadzanie po tej sali, to jest przewidziane, oraz będą dwa wykłady, cykle takich wykładów na temat historii parku, jak i zrealizowanych przez nas projektów. Tym będzie można się zapoznać wyjechać w czwartek. Natomiast w piątek mamy przewidziany spływ kajakowy. Od początku granic parku, tam gdzie wpływa Słupia do parku, czyli od miejscowości Sosyca, będziemy płynąć do Gołębiej Góry. Przewidziane jest to na około 4 godzin. To jest dosyć, wydaje się, że to jest dosyć dużo, ale dlatego, że to nie będzie taki spływ związany tylko z rozwojem muskulatury, tężyzny fizycznej, ale chcemy pokazać przyrodniczo, co cennego w tej rzece można obejrzeć z perspektywy kajakarza właśnie.
Będziecie opowiadać po drodze.
Będziemy opowiadać i pokazywać te cenniejsze gatunki roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych, które po drodze będziemy mijać. I tak wyglądają nasze zaplanowane obchody, plus do tego jeszcze te 2 miesiące tej wystawy, która będzie udostępniana na ulicy Nowobramskiej.
Panie Marcinie, jak długo jest pan związany z parkiem?
Wstyd powiedzieć, nie pamiętam, kiedy zacząłem pracę, ale zacząłem pracę, jak park jeszcze był w województwie słupskim. I tak jak powiedziałem, on powstał w 81 roku. Do 84 roku istniał tylko na papierze. Natomiast w 84 roku powołano zespół Parku Krajobrazowego i 10 obszarów krajobrazu chronionego. To wtedy też pod park podlegało, położonych na terenie województwa słupskiego. I ja z tego okresu pamiętam, jak się wypuszczałem za miasto na wycieczki rowerowe i na przykład w rejonie Łosina, pamiętam parkowe tablice już. Z tego tak, to był 85, 6 rok, czyli już pracowali tam jacyś ludzie, prawda, którzy ustawili tablice o grodzisku w Łosinie. Dla mnie to była, pamiętam, taka sensacja, bo nie wiedziałem, że tutaj istnieje grodzisko wczesnośredniowieczne w Łosinie. Sobie poszedłem wtedy, obejrzałem to grodzisko. Gdyby nie park, to bym o tym nie wiedział. No i drugą taką rzeczą, którą pamiętam jeszcze sprzed okresu pracy w parku, to na Ochaku, to była dwójka chyba pas pobrzeża na wschód od Ustki, w miejscowości Orzechowo. Kiedyś dostałem mandat za parkowanie od pracownika parku. Ale to jest ta zamierzchła historia. Natomiast po studiach, po krótkim epizodzie pracy w Instytucie Meteorologii, zacząłem pracować w parku i tak z małą przerwą cały czas, to już będzie tam ładnych paręnaście lat, w tym parku pracuję i z tym parkiem jestem związany.
Proszę Państwa, to chyba pasja, to właśnie jeszcze tak powinnam zapytać, pasja czy tylko praca? Praca czy pasja?
Ja myślę, że to jest pasja, natomiast ja tu przedstawiam park w samych takich superlatywach, no bo przy okazji takiej pięknej rocznicy należy się chwalić tym, co się udało dokonać, ale proszę zwrócić uwagę, że chwalimy się projektami, które żeśmy wymyślili i zrealizowali ściągniętymi pieniędzmi tutaj, czy też edukacją ekologiczną, natomiast byłoby za słodko, gdyby się tutaj ta łyżka dziegciu nie znalazła w tej beczce miodu. Niestety, jeżeli chodzi o ochronę krajobrazu, a w nazwie mamy park krajobrazowy, naprawdę możemy niewiele. Coraz częściej w terenie spotykamy się z oczywistym łamaniem przepisów parkowych. Zgłaszamy te sprawy do odpowiednich instytucji i przychodzą umorzenia. Czyli jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów, to jesteśmy tutaj bezradni. Zresztą nie my od tego jesteśmy. To są prawda gminy, jak również no, policja też się powinna tym zajmować. Niestety cały czas ta ochrona przyrody jest traktowana z takim lekkim przymrużeniem oka i trochę z pobłażaniem, prawda? Co oni tam robią? Tam jakąś żabkę chronią, prawda? Albo jakąś rybkę, a tu ludzie są ważni. Niestety takie głosy też są.
A co zgłaszacie?
No nie chciałbym w szczegóły wchodzić, ale na przykład no jest zakaz zmiany ukształtowania powierzchni trwałej, prawda, parku. No i sobie wyobraźmy teraz, że mamy mokradło, prawda, przyjeziorne, tereny podmokłe, gdzie na siłę chcą się ludzie budować i sypią 4-metrową górę i na tym stawiają dom. No jest oczywiste to złamanie przepisów parkowych, prawda? No ale tak jak mówię właśnie, no moglibyśmy się jeszcze sądzić, ale jakoś na razie jeszcze nie aczkolwiek powoli dojrzewamy do takich decyzji, żeby się odwoływać albo do SKO, albo do sądów. Natomiast no my jesteśmy przyrodnikami i nie chciałbym, żeby ta nasza pasja, jak pani powiedziała, przyrodnicza, zamieniła się w urzędnika, który musi biegać po sądach i pilnować papierów. To w tym się akurat nie widzę specjalnie.
To proszę Państwa, Marcin Miller, pięknie dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia podczas obchodów i do usłyszenia.
Zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.